Pamiętamy, że apostoł Paweł pisał na początku swojego listu, że Bóg wykazał człowiekowi, iż jego mądrość jest niewystarczająca, gdy chodzi o zrozumienie Bożego planu zbawienia, planu zaoferowanego wszystkim w Jezusie Chrystusie. Apostoł stwierdził, że dla religijnych Żydów śmierć Jezusa na krzyżu wydała się czymś haniebnym i gorszącym, a dla poszukujących mądrości poprzez dociekania filozoficzne Greków po prostu głupstwem. W drugim rozdziale listu znajdujemy słowa Pawła rozwijające tę myśl. Pisze on: bracia, gdy przybyłem do was głosić tajemnicę Boga, nie posługiwałem się zawiłym językiem naukowym. Postanowiłem bowiem, że będąc wśród was, niczemu innemu nie poświęcę swojej wiedzy, jak tylko sprawie Jezusa Chrystusa i Jego śmierci na krzyżu. Paweł pisze, że nie posługiwał się, głosząc prawdy Ewangelii w Koryncie, zawiłym językiem naukowym. Tak czytamy w nowym przekładzie Nowego Testamentu, z którego korzystamy w czasie naszych audycji. W przekładzie wydanym w 1991 roku przez brytyjskie i zagraniczne towarzystwo biblijne. Starszy, tradycyjny przekład mówi w tym miejscu o tym, że apostoł nie przyszedł do Koryntu z wyniosłością mowy lub mądrości. Tak, apostoł Paweł, mimo że był człowiekiem bardzo dobrze wykształconym i niezwykle inteligentnym, nie używał terminologii naukowej ani jakichś szczególnie wyszukanych, kwiecistych słów, gdy nauczał o Bogu. Stwierdził, że tam, gdzie mowa jest o Bogu, zawodzi wszelka ludzka mądrość i wszelka sztuka krasomóstwa. On chce głosić tajemnicę Boga, słowo o Bogu, które sam Bóg włożył w jego usta. Mówienie o Bogu wymaga pokory, przeciwstawia się wszelkiej pewności siebie. W tamtych czasach zaczął rozwijać się w filozofii kierunek zwany gnostycyzmem. Gnosis znaczy po grecku poznanie. Tutaj Paweł przeciwstawia się temu nurtowi, bo zauważa w nim dążenie upadłego człowieka, nieświadomego swej upadłości i nie pragnącego żyć w Bożej łasce, ale chcącego po swojemu poznać Boga i włączyć go niejako do własnego systemu myślowego. Święty i żywy Bóg stałby się wtedy przedmiotem ludzkich spekulacji umysłowych. Człowiek pragnie wyjaśnienia tajemnicy Boga, ale odrzuca myśl o swoim upadku przed Bogiem. Krzyż Jezusa Chrystusa jest jak gdyby skałą, o którą rozwijają się wszelkie filozoficzne koncepcje Boga. Dlatego apostoł pisze: postanowiłem, że będąc pośród was, niczemu innemu nie poświęcę swojej wiedzy, jak tylko sprawie Jezusa Chrystusa i Jego śmierci na krzyżu. To, że Syn Boży przyszedł na świat, a zakończył życie jako przeklęty, zhańbiony, wzgardzony, nie mieści się w ramach żadnego systemu. Tego żaden człowiek nie potrafi swoim umysłem ani pojąć, ani wyjaśnić. Paweł głosi po prostu wieść o ukrzyżowanym Zbawicielu, tym jedynym, który zginął z powodu grzechu wszystkich ludzi. Takiego poselstwa w sposób desperacki potrzebuje także współczesny świat. Apostoł otwiera przed Koryntianami swoje serce. Pisze: postanowiłem bowiem, że będąc wśród was, niczemu innemu nie poświęcę swojej wiedzy, jak tylko sprawie Jezusa Chrystusa i Jego śmierci na krzyżu. Czułem się wtedy bezsilny i drżałem z lęku, a to, co wam głosiłem, nie opierało się na mądrości ani na sile argumentów, lecz na jawnej mocy ducha. Dzięki temu wasza wiara mogła się oprzeć na mocy Boga, a nie na ludzkiej mądrości. Apostoł wyznaje, że gdy przebywał w Koryncie, czuł się zupełnie bezsilny i że był pełen lęku. Gdy myślimy o Pawle, widzimy go raczej jako człowieka o niespożytych siłach, człowieka przebojowego, wręcz brawurowego. Poza tym wiemy, że był on jednym z najbardziej inteligentnych i najlepiej wykształconych ludzi wszechczasów. Apostoł wyznaje jednak, że stojąc przed zadaniem głoszenia Ewangelii w Koryncie, czuł się bezsilny. Czy dlatego, że Korynt to wielkie i słynące z rozpusty miasto? Ale przecież Paweł przybył tam z Aten, gdzie bez wahania zdecydował się głosić Ewangelię ludziom, którzy uważali się za najmędrszych na świecie. Nie, Paweł nie przeraził się ani wielkością starożytnego Koryntu, ani rozwiązłością jego mieszkańców. Po prostu ten wybitny, niezwykły człowiek, Boży sługa, apostoł Jezusa, wyznaje szczerze, że słowo o krzyżu można wygłaszać jedynie w słabości i ze drżeniem. Słabość, lęk, trwoga to jedynie właściwe uczucia, które towarzyszą szczeremu przekazywaniu przez człowieka wieści o ukrzyżowanym Chrystusie. Dlaczego tak jest? Ponieważ człowiek opowiada wtedy o najważniejszych sprawach, o jakich można w ogóle mówić. O dziele żywego Boga dla ratowania ludzi. Paweł, apostoł narodów, został posłany, żeby wyrywać z wiecznego zatracenia, wskazywać na zbawienną mądrość i moc Boga, manifestującą się w krzyżu Jezusa Chrystusa. To ogromne zadanie przekracza wszelkie ludzkie możliwości. Nie można poselstwa o krzyżu ani wyjaśnić rozumowo, ani go dowieść. Nie można też nikogo przekonać o mocy ofiary Jezusa, używając kwiecistej mowy. Dlatego apostoł pisze: to, co wam głosiłem, nie opierało się na mądrości ani na sile argumentów, ale na jawnej mocy Ducha Świętego. Tak, właśnie wtedy, kiedy człowiekowi zależałoby najbardziej na odniesieniu sukcesu, bo wie, że mówi o rzeczach najbardziej istotnych, decydujących o życiu, jest do osiągnięcia sukcesu niestety niezdolny. Paweł pisze: czułem się bezsilny, byłem przerażony. Dopiero dzięki łasce Boga w zwiastowaniu apostoła objawiła się moc Ducha Świętego. Dlatego jego zwiastowanie pobudziło prawdziwą wiarę. W tej wierze ludzie poznali swój zgubny stan. Przed Bożym Synem u stóp krzyża ujrzeli siebie jako winnych, jako Bożych nieprzyjaciół. Z wdzięcznością zrozumieli i przyjęli Boże przebaczenie i odczuli Bożą zbawczą moc. Drogi przyjacielu, czy podobne chwile przeżyłeś w swoim życiu? Wiara Koryntian nie opierała się na mądrości ludzkiej, ale na Bożej mocy. Gdy człowiek daje się porwać argumentom sławnego mówcy, albo gdy przytakuje jakiemuś systemowi myślowemu, z reguły jego fascynacja nie trwa długo. Trwałość tak wzbudzonej wiary w cudzysłowie, jest krótka. Gdy przychodzi bardziej porywający mówca, albo gdy pojawia się sprawniejszy system myślowy, poprzednie wpływy przemijają. Trwałą wiarę natomiast wzbudza jedynie Duch Boży. Apostoł Paweł pisze dalej, jak czytamy od 6 wiersza 2 rozdziału 1 listu do Koryntian: głosimy mądrość ludziom głębokiej wiary. Nie jest to jednak mądrość naszej epoki, ani władców tego świata, skazanych na zgubę. Głosimy ukrytą, pełną tajemnic mądrość Boga, którą już przed wiekami przeznaczył On ku naszej chwale. Paweł zganił Koryntian za poszukiwanie mądrości, którą nazwał mądrością przemijającą, mądrością władców tego świata, skazanych na zgubę. Tak, ci, którzy rządzą światem, pozornie tak mądrzy, w rzeczywistości prowadzą świat ku zagładzie. Paweł sprzeciwił się dążeniu do tej zgubnej mądrości i pisze, że głosi mądrość ludziom głębokiej wiary. Jest to pełna tajemnic mądrość Boga. Całkiem inna mądrość niż ta, która wydaje się rządzić światem. Nie przemijająca, tymczasowa, zależna od osiągnięć ludzkiej myśli, ale mądrość Boża, niezmierzona i pełna mocy. Ta mądrość widoczna jest najwyraźniej w krzyżu Golgoty, gdzie umiera Syn Boży. Apostoł głosi tę mądrość wśród ludzi głębokiej wiary, wśród dojrzałych chrześcijan, którzy powinni zrozumieć, że mowa o krzyżu jest najgłębszą Bożą mądrością. Paweł pragnie, żeby Koryntianie to zrozumieli i żeby nie ulegali wpływom jakichś innych, rzekomo mędrszych nauk. We wspólnocie koryńskiej pojawiły się opinie, że słowo o krzyżu jest poselstwem nawołującym jedynie do nawrócenia, nawrócenia, będącego pierwszym krokiem na chrześcijańskiej drodze. Natomiast dojrzali chrześcijanie powinni przejść do rzeczy wznioślejszych. A jednak apostoł wykazuje, i to nie tylko tutaj, w liście do Koryntian, ale także w swoich listach do Rzymian, Galacjan czy Kolosan, że wszystko, co najwznioślejsze i najgłębsze, co najdoskonalsze i najsprawiedliwsze, polega właśnie na tym, że Chrystus zmarł za nas, bezbożnych, na drzewie krzyża. Zalecenie, abyśmy na niczym innym się nie koncentrowali, jak tylko na ukrzyżowanym Chrystusie, wnika w centrum naszej osobowości. Pomyślmy, jest to zalecenie przeciw naszemu ja, na rzecz miłości. Apostoł pisze, głosimy ukrytą, pełną tajemnic, mądrość Boga, którą już przed wiekami przeznaczył On ku naszej chwale. Boża mądrość może dać wszystko, czego człowiek gorąco pragnie, czego mu brakuje. Ta mądrość może wyjaśnić sens i cel całej zagadki stworzenia. Jest to właśnie owa pełna tajemnic mądrość Boga. Tajemnicą nazywamy coś, o czym nie wszyscy wiedzą, ale mogą wiedzieć. Ludzie mają także swoje tajemnice i od nich samych zależy ich wyjawienie. Nieco inaczej zachowuje swoje tajemnice Bóg. Jest to Jego cudowny plan miłości, który istniał już przed wiekami, przed stworzeniem świata, a przeznaczony jest dla naszej chwały. Mądrość Boża widoczna jest w samym dziele stworzenia, ale najwspanialej, najpełniej manifestuje się w Bożym planie zbawienia, w krzyżu Jezusa Chrystusa. Krzyż bowiem stanowi centrum Bożego planu w dziejach świata. Do krzyża zbiegają się wszystkie drogi Boże, począwszy od tak zwanej protoewangelii, zapisanej na pierwszych stronach Biblii, gdzie czytamy, że potomstwo kobiety zdepcze węża, poprzez powołanie Abrahama, wybranie Izraela, posyłanie proroków, aż do przyjścia Jezusa na świat. Tak, tajemnica niezgłębionej, godnej uwielbienia mądrości Bożej ma swoje źródło w krzyżu Chrystusa, gdzie pohańbiony Syn Boga złożył ofiarę swojego życia, ofiarę zastępczą za moje i Twoje grzechy. Boża mądrość jest mądrością czystą, przepojoną miłością, mądrością twórczą, wiodącą do wspaniałego celu. To, co możemy uczynić, to przyjąć tę Bożą mądrość z wdzięcznością i podziwem. Posłuchajmy raz jeszcze wspaniałych słów apostoła. Głosimy ukrytą, pełną tajemnic mądrość Boga, którą już przed wiekami przeznaczył On ku naszej chwale. Żaden z władców świata nie zrozumiał tej mądrości, bo gdyby ją zrozumieli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały. A przecież Pismo mówi, nikt nie widział, nikt nie słyszał, nikomu na myśl nie przyszło, co przygotował Bóg dla tych, którzy Go kochają. Możemy postawić sobie pytanie, jak to się dzieje, że my możemy zrozumieć to, co największe umysły, a nawet władcy tego świata nie rozpoznali? Czy dzięki jakimś naszym szczególnym zdolnościom? Albo dzięki naszej pobożności? Nie. Dzięki temu, że Bóg objawia nam prawdę przez swego Ducha. Czytamy, nam objawił to Bóg przez Ducha, bo Duch przenika wszystko, nawet głębię istoty Boga. Tak więc dla nas prawdą jest to, co objawia nam Duch Boży. Bóg jest autorem wszelkich rzeczy i wszelkich zdarzeń. Wszelkie znaczenie wypływa z umysłu Boga. Ponieważ umysł Boga doskonale zna rzeczywistość, poznajemy prawdę, bo Bóg nam ją objawia. Nie jesteśmy w stanie sami poznać prawdy, bo nasza ludzka mądrość jest niedoskonała. Nasze poznanie niepełne. Apostoł pisze, nikt nie widział, nikt nie słyszał, nikomu na myśl nie przyszło, co przygotował Bóg. Apostoł, cytując Stary Testament, podkreśla więc najpierw, że ani oko, ani ucho, a więc nasze zmysły, nie są w stanie dostarczyć nam wystarczającej informacji, żebyśmy mogli poznać prawdę. Nasze zmysły zawodzą nas. To, co widzimy, to, co słyszymy, często jest ułudą. Poza tym możemy dzięki zmysłom poznać tylko fragmenty rzeczywistości, i to tej najprostszej. Nie można wszystkiego sprawdzić eksperymentalnie. Rzeczywistość jest bardziej skomplikowana niż to, co ukazują nam ucho i oko. Także nasz umysł nie potrafi objąć, uchwycić całej prawdy. Apostoł pisze, że są rzeczy, które nikomu nie przyszły nawet na myśl. To, co jesteśmy w stanie poznać dzięki dociekaniom rozumowym, dzięki własnym przemyśleniom, jest subiektywne i obejmuje tylko małą cząstkę rzeczywistości. Jedynie Bóg zna całą prawdę. My możemy ją poznać tylko wtedy, gdy Bóg nam ją objawi. Tak więc prawdziwa mądrość nie jest ani odkrywana, ani tworzona przez człowieka. Prawdziwa mądrość pochodzi od Boga i może być nam dana, gdy otworzymy się na Jego działanie, gdy przyjmiemy Jego objawienie. Bóg objawia nam swoją mądrość w Jezusie Chrystusie. Przebywając na ziemi, Pan Jezus powiedział: ja narodziłem się i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego. Nikt inny nie może wypowiedzieć takich słów, tylko Jezus. Jezus powiedział, że po to się narodził, żeby dać świadectwo prawdzie. Słowa te skierowane były do Piłata, który miał wydać wyrok śmierci na Jezusa. Piłat odpowiedział pogardliwym pytaniem: co to jest prawda? I wyszedł, nie chcąc słyszeć odpowiedzi. Ale Jezus już wcześniej odpowiedział na to pytanie, mówiąc: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Tak, Bóg objawił prawdę o sobie, o swojej miłości i mądrości w Jezusie Chrystusie. Nie bylibyśmy w stanie poznać prawdy, gdyby nie to, że Bóg nam ją objawia. Przede wszystkim nigdy nie bylibyśmy w stanie sami w ogóle poznać Boga. On musi się nam objawić i czyni to w Jezusie Chrystusie. Czyni to poprzez Ducha Świętego. Czytamy dalej: kto może wiedzieć, co się kryje w człowieku, jak nie sam człowiek, istota duchowa? Podobnie nikt, prócz ducha, nie może zgłębić istoty samego Boga. My nie kierujemy się duchem tego świata, lecz duchem, który pochodzi od Boga. Dzięki temu wiemy, czym nas Bóg łaskawie obdarza. Nie głosimy tego wyuczonymi słowami mądrości ludzkiej, lecz słowami, które nam Duch podsuwa. Sprawy duchowe wyjaśniamy na sposób duchowy. Apostoł pisze: nam Bóg objawił to przez Ducha. My nie kierujemy się duchem tego świata, lecz duchem, który pochodzi od Boga. Nie głosimy słowami mądrości ludzkiej, lecz słowami, które nam Duch podsuwa. Kogo apostoł ma na myśli? Do kogo odnoszą się te słowa? Do apostołów Jezusa, unikalnej grupy uczniów wybranych do zapamiętania, zapisania i przekazania słów Boga. Dzięki nim my także możemy poznawać Słowo Chrystusowe, Słowo, które jest żywym Słowem, Słowem przemieniającym, budującym wiarę, objawiającym prawdę. Słowo to stale jest bowiem ożywiane i objaśniane przez Ducha Bożego. Apostoł pisze z przekonaniem i z wielką radością: my nie kierujemy się duchem tego świata, lecz duchem, który pochodzi od Boga. Dzięki temu wiemy, czym nas Bóg obdarza. Są więc na świecie ludzie, którzy wydostali się już spod wpływu ducha świata, ślepego i głuchego na Boga, a przyjęli Ducha Świętego. Ludzie, którzy przyjęli dar Ducha Świętego, są, pomimo wszelkich różnic narodowych, rasowych, geograficznych czy historycznych, podobni do siebie. W liście do Galacjan apostoł Paweł pisze: wy wszyscy jesteście jednością w Chrystusie Jezusie. Zanikają różnice między czarnym i białym, robotnikiem i profesorem, kobietą i mężczyzną, młodym i starym. Poznajemy Boga przez Ducha Świętego, który objawia nam głębię istoty Boga. Zarówno w zrozumieniu, jak i w przekazywaniu prawd duchowych niezbędne jest działanie Ducha Świętego. Nie jesteśmy w stanie o własnych siłach ani zrozumieć, ani powiedzieć innym o Bogu właściwie niczego. Bóg musi nam sam siebie objawić. Musi natchnąć nas Jego Duch. i Duch Święty wprowadza nas we wszelką prawdę, jeśli tylko tego pragniemy. Duch Boży zna wszystko, nawet głębokości Boże. Duch Boży chce być naszym nauczycielem. Pytanie tylko, czy my chcemy Go słuchać? Na koniec apostoł Paweł dodaje: człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi. Człowiek duchowy to człowiek, w którym zamieszkuje Duch Boży. Człowiek taki rozsądza wszystko, to znaczy rozumie wszystko to, co Bóg chce mu objawić. Pojmuje to, co dla człowieka naturalnego jest nie do pojęcia. Jakkolwiek czytamy w ostatnim wierszu drugiego rozdziału listu Pawła, że Duch Boży nie może objawić nam, wierzącym, wszystkiego, dopóki nasz umysł nie jest myśli Chrystusowej. To znaczy, dopóki nie myślimy w ten sam sposób, w tym samym duchu, co Jezus Chrystus, Syn Boży. Drogi przyjacielu, możemy zadać pytanie, jak może dokonać się w nas taka przemiana? Jedynie poprzez ingerencję samego Boga. Przemienić może nas jedynie Duch Boży, Duch Chrystusowy. Jeśli takiej przemiany pragniemy, jeśli jesteśmy na działanie Ducha Świętego otwarci, proces ten będzie trwać przez całe nasze życie. A u końca naszej wędrówki, gdy po raz wtóry przyjdzie na ziemię nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, proces naszej przemiany dopełni się i wtedy będziemy zdolni do całkowitego pojmowania spraw Bożych. Będziemy w pełni pojmować w sposób duchowy całą rzeczywistość stworzoną przez Boga. Przeżyjemy wtedy to, co zapowiadał już prorok Izajasz, a co apostoł Paweł przypomina teraz. Nikt nie widział, nikt nie słyszał, nikomu na myśl nie przyszło, co przygotował Bóg dla tych, którzy Go kochają.